Chwała Panu, bracia i siostry. Chciałbym dzisiaj nawiązać do pewnej historii, która miała miejsce bardzo dawno temu. I można powiedzieć, że jest to opis wydarzeń, które miały miejsce na początku tej szczególnej drogi, jaką naród wybrany przybywał tutaj na ziemi. A chodzi mi o miejsce zapisane w czwartej księdze Mojżeszowej w rozdziale 13. Czwarta księga Mojżeszowa, rozdział 13 i nieco dalej. To jest fragment, który jakbyśmy chcieli osadzić gdzieś w historii, to jest to moment, kiedy naród izraelski po długiej niewoli w Egipcie wydostaje się stamtąd, wyprowadzony przez Pana Boga. Idzie przez pustynię, trwa to długo. I zaczyna się, można by powiedzieć, wypełnianie tego, co obiecał Pan Bóg, a mianowicie, że da temu narodowi ziemię, w której będzie im dobrze i w której będą mogli się rozwijać. I właśnie tutaj ten rozdział 13 i 14 opisuje pewną historię, która wydaje się być taką typową historią dla narodu, który powinien zdobywać jakieś nowe tereny, gdzieś się osiedlać, ale jest to oczywiście, jak wszystko, co znajduje się w Piśmie Świętym, także historia, która uczy nas wielu rzeczy, uczy nas o tym, jakie oczekiwania ma Pan Bóg wobec nas i w jaki sposób człowiek tych oczekiwań często niestety nie spełnia, ale również jak właśnie należałoby postępować w sytuacjach, które zdarzają się w życiu na co dzień. I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy: wypraw mężów, aby poszli na zwiady do ziemi kananejskiej, którą daję synom izraelskim. Wyprawcie po jednym mężu z każdego plemienia ich ojców, wszystkich, którzy są wśród nich wodzami. Mojżesz wyprawił ich z pustyni Paran zgodnie z rozkazem Pana. Wszyscy ci mężowie byli naczelnikami wśród synów izraelskich. A takie są imiona. Z plemienia Rubena Szamua syn Zakura. Z plemienia Symeona Szafat syn Choriego. Z plemienia Judy Kaleb syn Jefunego. Z plemienia Isachara Jigal syn Józefa. Z plemienia Efraima Hoszea syn Nuna. Z plemienia Benjamina Palti syn Rafua. Z plemienia Zebulona Gadiel, syn Sodiego, z plemienia Józefa, z plemienia Manasesa Gadi, syn Susiego, z plemienia Dana Amiel, syn Gemaliego, z plemienia Asera Setur, syn Michaela, z plemienia Naftaliego Nachbi, syn Wawsiego, z plemienia Gada Geuel, syn Machiego. Takie są imiona mężów, których wyprawił Mojżesz, aby poszli na zwiady do tej ziemi. Hoszeę, syna Nuna, Mojżesz nazwał Jozue. Wyprawił ich wtedy Mojżesz, aby poszli na zwiady do ziemi kananejskiej i rzekł do nich: idźcie przez Negeb, a potem wejdźcie na góry i zobaczcie, jaka jest ta ziemia i czy lud, który ją zamieszkuje, jest silny czy słaby, czy jest nieliczny czy liczny i jaka jest ziemia, którą on zamieszkuje, czy dobra czy zła, jakie są miasta, w których mieszka, czy to są obozowiska czy warownie, jaka jest gleba, czy urodzajna czy jałowa, czy są na niej drzewa czy nie ma. Bądźcie odważni, zabierzcie też z sobą coś z płodów ziemi, a był to czas dojrzewania winogron. I poszli, zbadali tę ziemię od pustyni Syn aż po Rehob, tuż przy wejściu do Hamat. Poszli przez Negeb i przybyli do Hebronu, gdzie mieszkali Achiman, Szeszaj i Talmaj, potomkowie Anaka. Hebron został zbudowany na 7 lat przed Soan w Egipcie. I przybyli aż do doliny Eszkol i ucięli tam gałąź krzewu winnego z jedną kiścią winogron i nieśli ją we dwóch na drążku. Nabrali też nieco jabłek, granatu i fig. Miejsce to zostało nazwane doliną Eszkol ze względu na kiść winogron, którą synowie izraelscy tam ucięli. Ze zwiadów tej ziemi powrócili dopiero po 40 dniach. I przyszli do Mojżesza i do Aarona i do całego zboru izraelskiego na pustyni Paran do Kadesz, zdali sprawę im i całemu zborowi oraz pokazali im płody tej ziemi. I opowiedzieli, mówiąc: poszliśmy do ziemi, do której nas wyprawiłeś. Ona rzeczywiście opływa w mleko i miód, a to są jej płody. Tylko że mocny jest lud, który mieszka w tej ziemi, a miasta są obwarowane, bardzo wielkie. Widzieliśmy tam także potomków Anaka. Amalekici mieszkają w ziemi Negeb, Hetejczycy, Jebuzejczycy i Amorejczycy w górach, a Kananejczycy nad morzem i nad brzegami Jordanu. Kaleb uspokajał lud wzburzony na Mojżesza, mówiąc: gdy wyruszymy na nią, to ją zdobędziemy, gdyż ją przemożemy. Lecz mężowie, którzy poszli z nim, mówili: nie możemy wyruszyć na ten lud, gdyż jest on od nas silniejszy. I rozpuszczali między synami izraelskimi złą wieść o ziemi, którą zbadali, mówiąc: ziemia, przez którą przeszliśmy, aby ją zbadać, to ziemia, która pożera swoich mieszkańców, a wszystek lud, który w niej widzieliśmy, to mężowie rośli. Widzieliśmy też tam olbrzymów, synów Anaka z rodu olbrzymów i wydawaliśmy się sobie w porównaniu z nimi jak szarańcza i takimi też byliśmy w ich oczach. Wtedy wzburzył się cały zbór i podniósł swój głos i płakał lud tej nocy. I szemrali wszyscy synowie izraelscy przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi i mówił cały zbór do nich: obyśmy byli pomarli w Egipcie albo na tej pustyni, obyśmy pomarli. Po cóż Pan prowadzi nas do tej ziemi, abyśmy padli od miecza, aby nasze żony i dzieci stały się łupem? Czy nie lepiej nam wrócić do Egiptu? I mówili jeden do drugiego: obierzmy sobie wodza i wróćmy do Egiptu. A Mojżesz i Aaron padli na twarz przed całym zgromadzeniem zboru synów izraelskich, a Jozue, syn Nuna, i Kaleb, syn Jefunego, spośród tych, którzy zbadali tę ziemię, rozdarli swoje szaty i rzekli do całego zboru izraelskiego: ziemia, przez którą przeszliśmy, aby ją zbadać, jest ziemią bardzo, bardzo dobrą. Jeżeli Pan ma w nas upodobanie, to wprowadzi nas do tej ziemi i da nam tę ziemię, która opływa w mleko i miód. Tylko nie buntujcie się przeciwko Panu. Nie lękajcie się ludu tej ziemi, będą oni naszym pokarmem. Odeszła od nich ich osłona, a Pan jest z nami, nie bójcie się ich. A gdy cały zbór zamierzał ich ukamienować, chwała Pana ukazała się w namiocie zgromadzenia wszystkim synom izraelskim. Wtedy rzekł Pan do Mojżesza: jak długo znieważać mnie będzie ten lud? Jak długo nie będą mi wierzyć mimo wszystkich znaków, które wśród nich uczyniłem? Wytracę ich zarazą i wygubię ich, a Ciebie uczynię ludem większym i silniejszym od nich. Lecz Mojżesz rzekł do Pana: Egipcjanie usłyszą o tym, że spośród nich wywiodłeś mocą swoją ten lud i powiedzą to mieszkańcom tej ziemi. Oni też już słyszeli, że Ty, Panie, jesteś w pośród ludu tego, że oko w oko im się ukazujesz. Ty, Panie, i że Twój obłok stoi nad nimi i że w słupie obłocznym kroczysz przed nimi w dzień, a w słupie ognia w nocy. Jeżeli tedy zabijesz ten lud jak jednego męża, to narody, które słyszały wieść o Tobie, będą mówić: ponieważ nie mógł Pan wprowadzić ludu tego do ziemi, którą im poprzysiągł, zabił ich na pustyni. Niechże więc teraz wielka okaże się moc Pana mojego, jak rzekłeś, mówiąc: Pan nierychły do gniewu i bardzo łaskawy, przebacza winę i występek. Choć nie pozostawia bez kary, lecz za winę ojców nawiedza synów do trzeciego i do czwartego pokolenia. Odpuść przeto winę tego ludu według wielkości Twojej łaski, jak już przebaczałeś ludowi temu od czasu wyjścia z Egiptu aż dotąd. I rzekł Pan: odpuściłem na Twoje słowo, ale jak żyję i jak pełna jest cała ziemia chwały Pana, żaden z tych mężów, którzy widzieli moją chwałę i moje znaki, jakich dokonywałem w Egipcie i na pustyni, a oto już dziesięciokrotnie wystawiali mnie na próbę i nie słuchali mojego głosu, nie zobaczy ziemi, którą przysiągłem ich ojcom. Żaden z tych, którzy mnie znieważyli, jej nie zobaczy. Jednakże sługę mojego Kaleba, za to, że inny duch jest w nim i on był mi wierny całkowicie, wprowadzę do ziemi, do której poszedł i jego potomstwo ją posiądzie. To jest taki długi dosyć fragment, który pokazuje taką ciekawą, ale zarazem trochę smutną historię. Widzimy tutaj naród, który, tak nie powiedziałbym, że błąka się, bo jest prowadzony przez Pana Boga po terenach z dala od Egiptu. To jest dosyć też znaczące, że zostali wyprowadzeni z Egiptu i wciąż się właściwie od niego oddalają, zmierzają do ziemi, którą Pan Bóg im obiecał. I zwróćmy uwagę na to, w jaki sposób Pan Bóg przemawia do Mojżesza w początkowym fragmencie 13 rozdziału. Wypraw mężów, aby poszli na zwiady do ziemi kananejskiej, którą daje synom izraelskim. Zwróćmy uwagę, Pan Bóg nie mówi czegoś w rodzaju: wyprawcie wywiadowców i tak ocencie, czy w ogóle warto. Wyprawcie kogoś i zobaczcie, proponuję tu tą ziemię, dokładnie nie wskazuję którą, ale rozejrzyjcie się, jeżeli uznacie za stosowne, to wkroczcie tam i zajmijcie tę ziemię. Nie, Pan Bóg tutaj wyraźnie deklaruje, że daje im ziemię i chce po prostu, aby wysłać zwiadowców, którzy zobaczą, co tam jest, ale zobaczą bardziej w kontekście nie tyle sprawdzania, czy to jest dobre, bo w końcu jeżeli Pan Bóg to dał, to jest to dobre, tylko jak zobaczymy, kim byli ci zwiadowcy, to mają być ludzie, którzy przekonają jakby resztę tego zgromadzenia, że właśnie to jest ta ziemia, o którą chodzi. Wyprawcie po jednym mężu z każdego plemienia ich ojców, wszystkich, którzy są wśród nich wodzami. Mojżesz wyprawił ich z pustyni Paran zgodnie z rozkazem Pana. Wszyscy ci mężowie byli naczelnikami wśród synów izraelskich. Przyjrzyjmy się tym zwiadowcom. Kim byli ci ludzie? To nie byli jacyś niedoświadczeni, niezaprawieni, że tak powiem, w bojach nie posiadający jakichś talentów przywódczych, ludzie, których zmuszono do pójścia gdzieś tam, w bliżej nieokreślone miejsce, ale byli to ludzie, którzy byli naczelnikami tych plemion, a więc to były osoby, które, na których ciążyła pewna odpowiedzialność. I nie byli to ludzie, którzy byli obdarzeni tą odpowiedzialnością jakoś na wyrost, tylko musieli to być ludzie sprawdzeni. To byli ludzie, którzy właściwie no, od tego byli. Oni powinni opiekować się tym swoim, że tak powiem, fragmentem narodu, który został im powierzony. I tutaj przedstawieni są właśnie ci ludzie i wiemy, że tych wywiadowców było 12, no od 12 plemion. Wśród nich dwóch było dość szczególnych. I wiemy, że ludzie ci wyszli i no poszli obejrzeć tę ziemię. Ta ziemia była bardzo rozległa, cała wyprawa trwała bardzo długo. I co ci ludzie w tej ziemi zobaczyli? To jest właśnie też bardzo ciekawe. Ci ludzie, można by powiedzieć, specjalnie nie powinni się od siebie różnić, no bo wszyscy byli na podobnych zasadach, tak? To wszystko byli naczelnicy plemion. No taka, można powiedzieć, śmietanka tamtego towarzystwa. Poszli tam i wszyscy przecież widzieli to samo. Ale doskonale wiemy, że patrzeć na to samo i widzieć to samo, to nie jest właśnie to samo. I tutaj też widzimy, że w zależności od tego, co było w sercu tych ludzi, ci ludzie widzieli różne rzeczy. No bo tak, zobaczyli, że zamieszkują ten teren ludzie no bardzo rośli, silni, olbrzymi. Ludzie, z którymi walka właściwie była skazana na niepowodzenie, jeżeli się to tak czysto po ludzku popatrzy. Zobaczyli też, że miasta tych ludzi są obwarowane, że no nie będzie prosto tego zdobyć. Ale zobaczyli też to, że ta ziemia jest bardzo urodzajna. No jeżeli wyobrazimy sobie winogrono, którego kiść jest tego rozmiaru, że dwie osoby, powiedzmy, muszą ją nieść na drążku przewieszoną, no to to były ogromne winogrona. To nawet tam, gdzie, no bo nasze winogrona to powiedzmy są malutkie w porównaniu z tym, co rośnie w krajach, w których jest lepszy klimat dla tej rośliny. Ale nawet jeżeli weźmiemy te realia współczesne, to no, takich winogron raczej nie ma. W związku z tym to były no, naprawdę ogromne rzeczy. Ale zwróćmy uwagę, że jakby nastawienie ludzi, którzy poszli na tamten teren, mogło być takie trochę dziwne. Bo powiem szczerze, że zastanawiającą troszeczkę rzeczą jest to, co mówi Mojżesz tutaj w wersetach od 17 nieco dalej. Idźcie przez Negra, a potem wejdźcie na góry i zobaczcie, jaka jest ta ziemia i czy lud, który ją zamieszkuje, jest silny czy słaby, czy jest nieliczny, czy liczny. I kiedy czytałem ten fragment wielokrotnie, to właściwie nie zwracałem na to jakiejś takiej szczególnej uwagi. Wydawało mi się, że to są takie proste instrukcje dla wywiadowców, na co należy zwrócić uwagę. Ale zobaczmy, że tylko do pewnego momentu te pytania, można powiedzieć, Mojżesza mają uzasadnienie. No bo w porządku, można było powiedzieć, Pan Bóg daje nam tę ziemię, wspaniałą ziemię, ale oczekuje od nas pewnej aktywności. My mamy wkroczyć do tej ziemi i ją zdobyć. No więc oceńmy zagrożenie. Jacy są ci ludzie, jak wyglądają te miasta, jak bardzo będziemy musieli, że tak powiem, dać z siebie coś, żeby to zdobyć. No ale potem, kiedy na przykład zaczyna pytać, jaka jest gleba, czy urodzajna, czy jałowa, no czy Pan Bóg wprowadzałby tych ludzi do jałowej ziemi? Nie, przecież obiecał im ziemię, która będzie czymś wspaniałym. Także właściwie można powiedzieć, że od samego początku ta wyprawa no, wyglądała dosyć dziwnie, można by powiedzieć. I ludzie ci wracają i zdają sprawę z tego, co zobaczyli. I właściwie na początku mówią tak no, dość obiektywnie, że ta ziemia jest piękna, no, wszystko jest w porządku. Ale zwróćmy uwagę na to, co jest właśnie w wersetach 27 i 28. I opowiedzieli mi mówiąc, przyszliśmy do ziemi, do której nas wyprawiłeś. Ona rzeczywiście opływa w mleko i miód, a to są jej płody. Gdyby na tym zakończono, to można by powiedzieć, tak, świetna ziemia. Pan Bóg dał obietnicę, że da nam tę ziemię i tu mamy dowód na to, mam dowód, no coś, jakieś potwierdzenie takie dla nas, że no tak, to jest właśnie taka no najlepsza z tych ziem, która mogła być, bo Pan Bóg zawsze daje to, co najlepsze. Ale właśnie pojawia się ten nieszczęsny, że tak powiem, werset 28, czy werset nie, tylko to, co ci ludzie powiedzieli. Tylko, że mocny jest lud, który mieszka w tej ziemi, a miasta są obwarowane, bardzo wielkie. Widzieliśmy tam także potomków Anaka. Amalekici mieszkają w ziemi Negeb, Chetejczycy, Jebuzejczycy, Amoryczycy w górach, a Kanaanejczycy nad morzem i nad brzegami Jordanu. I już widzimy, że zaczyna się robić jakiś problem, bo Kaleb uspokaja lud, czyli zaczyna się takie szemranie. Ludzie zaczynają dostrzegać, że no tak, no wszystko bardzo dobrze, Pan Bóg daje to, co najlepsze, ta ziemia jest cudowna, wspaniała, na pewno dobrze byłoby tam mieszkać, no ale jest bariera nie do przebycia, no bo są ci ludzie, których trzeba jakoś pokonać, a my nie damy rady. No i Kaleb próbuje uspokajać ten wzburzony lud, mówi do Mojżesza, znaczy wzburzony na Mojżesza był lud, a Kaleb mówi tak ogólnie, gdy wyruszymy na nią, to ją zdobędziemy, gdyż ją przemożemy. Ale to niewiele daje, bo ci wszyscy ludzie zaczynają się, tak jak to mówimy popularnie, nakręcać. I tu właśnie zaczynamy obserwować takie bardzo niekorzystne zjawisko, które zachodzi w tłumie, ponieważ właściwie argumenty Kaleba, właściwie nawet potem Jozuego, niewiele są w stanie zdziałać. Ci ludzie nie myślą w sposób racjonalny. Co gorsza, zwróćmy też uwagę na to, o czym napisane jest w wersecie 32. I rozpuszczali między synami izraelskimi złą wieść o ziemi, którą zbadali, mówiąc, ziemia, przez którą przeszliśmy, aby ją zbadać, to ziemia, która pożera swoich mieszkańców, a wszystek lud, który w niej widzieliśmy, to mężowie rośli. Zobaczmy, do jakiej tragicznej sytuacji dochodzi. Nie dość, że mamy tłum, który wiadomo, że rozsądnie nigdy nie działa, niezależnie z jakich jednostek jest złożony, to jeszcze oprócz tego, że pojawiają się właśnie te wzburzenia w tłumie, to jeszcze ludzie, którzy, jak powiedziałem na początku, powinni dbać o to, o dobro tych ludzi, dbać o pewną stabilizację tamtej sytuacji. Ci ludzie sami, ci zwiadowcy, zaczynają zaszczepiać w tych właśnie ludziach z tego tłumu takie przekonanie, że właśnie ta ziemia jest zła. Nawet tą ziemię nazywają, że ona pożera swoich mieszkańców. Nie wiadomo, na czym to oparli, prawda? Ale to jest taka właśnie zła ziemia, że tam ci źli ludzie mieszkają, że oni nie mogą wyruszyć tam, prawda? I w tym momencie widzimy, że lud jest wzburzony, cały zbór podnosi swój głos, płaczą i co się dzieje? Zwracają się przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi. To jest taka sytuacja, jak czytamy Pismo Święte, cykliczna. Co jakiś czas jest tak, że coś się właśnie wydarza, a naród izraelski zaczyna narzekać, zaczyna obracać jakąś swoją agresję w kierunku Mojżesza i Aarona, którzy ich prowadzą. No i pojawiają się takie niedorzeczne stwierdzenia, które czasem też pewnie pojawiają się i w naszym życiu, chociaż może nie dotyczą bezpośrednio Egiptu. Ale właśnie takie stwierdzenia typu obyśmy byli pomarli w Egipcie albo na tej pustyni, obyśmy pomarli. Po cóż Pan prowadzi nas do tej ziemi? Abyśmy padli od miecza? Aby nasze żony i dzieci stały się łupem? Czy nie lepiej nam wrócić do Egiptu? I to co jakiś czas ta sytuacja się pojawiała. Gdzieniegdzie jeszcze jakieś fałszywe wspomnienia o cebuli i różnych innych dobrodziejstwach w Egipcie, których wcale tam nie mieli prawdopodobnie. No ale człowiek taki jest. Często kiedy zmagamy się z przeciwnościami, to mimo że gdzieś wiemy, że to Pan Bóg dał nam tę ziemię, no przecież nie dał nam czegoś złego, tylko Pan Bóg nam to da i nas przeprowadzi, to my byśmy woleli wrócić tam, gdzie byliśmy. Wspominamy coś, co było i było lepsze, a wcale lepsze nie było. Ale człowiek taki jest, tak jest skonstruowany niestety i temu ulega. I tutaj widzimy, że już nawet dochodzi do tego, że chcemy sobie obrać wodza i wrócimy do Egiptu. No taki bunt po prostu. No i Mojżesz, Aaron padli na twarz przed całym zgromadzeniem zboru synów izraelskich, a Jozue, syn Nuna i Kaleb, syn Jefunego, spośród tych, którzy zbadali tę ziemię, rozdarli swoje szaty. Postawa tych ludzi to jest taka postawa pewnego żalu, pewnej świadomości grzechu, jaki toczy się, można powiedzieć, na ich oczach. Oni zdają sobie sprawę z tego, że to, jak zachowuje się ten lud, to nie są usprawiedliwione jakimiś okolicznościami obawy ludzi, którzy no może nie są tak mocni, prawda, jak być powinni, tylko to jest wielki grzech, jeżeli można w ogóle grzech stopniować. Grzech, który tam ma miejsce i którego źródłem w jakimś sensie są ci zwiadowcy. Ci ludzie, którzy powinni podnosić na duchu swoich podopiecznych, można powiedzieć, prawda, którymi się opiekowali. Ale ci ludzie właśnie sami są przyczyną tego buntu, który tutaj się pojawia. I w tym momencie Jozue, syn Nuna i Kaleb zaczynają tym ludziom jeszcze raz spokojnie tłumaczyć, wskazując na to, co jest ważne. I rzekli do całego zboru izraelskiego, ziemia, przez którą przeszliśmy, aby ją zbadać, jest ziemią bardzo, bardzo dobrą. Jeżeli Pan ma w nas upodobanie, to wprowadzi nas do tej ziemi i da nam tę ziemię, która opływa w mleko i miód. I tu już zaczynają ci ludzie pokazywać, że to nie jest tylko sprawa jakiejś prostej wyprawy do jakiejś ziemi, bliżej nieokreślonej, tylko to jest odebranie z Bożych rąk daru, który On przeznaczył. No jak można się tak zachowywać? Dostaniemy tę ziemię, jeżeli Pan znajdzie w nas upodobanie. I tutaj 9 werset, tylko nie buntujcie się przeciwko Panu. Nie buntujcie się przeciwko Panu. To nie jest bunt przeciwko Kalebowi i Jozuemu, to nie jest bunt przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi, ale to jest bunt przeciwko Panu Bogu. Tylko nie buntujcie się przeciwko Panu. Nie lękajcie się ludu tej ziemi. Będą oni naszym pokarmem. Odeszła od nich ich osłona, a Pan jest z nami. Nie bójcie się ich. Argumenty Kaleba Jozuego wydają się takie oczywiste, że nie mamy powodu się bać, skoro po pierwsze Pan Bóg nam coś obiecał, po drugie daje nam też rozwiązanie tych sytuacji. Przecież Pan Bóg walczył za nich. To nie jest tak, że tym ludziom została dana, nazwijmy to, jakaś szansa, prawda? To jest ziemia, którą wam daje, ale wasza głowa, jak się tam dostaniecie i jak ją zdobędziecie. Nie. My często jako chrześcijanie mamy w życiu taką pokusę myślenia w ten sposób, że to jest tak, że Pan Bóg nas czymś obdarza, daje nam na przykład nowe życie, a teraz to już tylko od nas zależy, jak my to dalej pociągniemy. No nie, tak nie jest. Pan Bóg kończy w nas, że tak powiem, to dzieło w momencie, kiedy tutaj jesteśmy. Dokonuje tego cały czas, prawda? Do samego końca jest z nami. W związku z tym oczywiście są wobec nas pewne oczekiwania. To nie jest tak, że człowiek niczym się nie ma przejmować. Wiadomo, że Pan Bóg stawia pewne wymagania, ale to Pan Bóg daje siłę do tego, aby tym wymaganiom sprostać. I On jest cały czas obecny. W związku z tym, w momencie, kiedy w taki sposób odnosimy się do daru Bożego, w jaki odnoszą się ci ludzie tutaj w tej historii, to nie jest jakby taka nasza sprawa, prawda? Że no to tam trudno, jakoś to będzie. Tylko to jest wykroczenie przeciwko samemu Panu Bogu. I też zwróćmy uwagę na tą negatywną postawę tych naczelników. No, my może nie akurat nie piastujemy jakichś takich stanowisk, nie o to tutaj chodzi, ale też można powiedzieć, że w duchowym życiu, kiedy Pan Bóg prowadzi nas przez życie, no to wzrastamy duchowo i stajemy się coraz silniejsi. I mamy wśród nas na pewno i takie osoby, które jeszcze są młode tym wiekiem wiary, że tak powiem. I one mogą czasami jakby wymagać pewnej bardziej troskliwej opieki. I opieka polega również i na tym, aby takie osoby wspierać i aby takim osobom być dla tych osób do pewnego stopnia takim oparciem. No oczywiście Pan Bóg jest oparciem, ale my jako Boży słudzy też powinniśmy to robić. I w momencie, kiedy my jako wierzący zniechęcamy czy w jakiś inny sposób popychamy ku złym rzeczom innych ludzi wierzących, to jest najgorsza rzecz, jaką możemy zrobić w naszym życiu. To jest rzecz, o której Pan Jezus powiedział, że lepiej, aby człowiek kamień młyński sobie przywiązał do szyi i się rzucił, niż takie coś zrobił. I to jest rzecz, o której zawsze musimy pamiętać. I co dzieje się dalej? Kiedy ci ludzie to powiedzieli, no powiedzieli piękne słowa, właściwie my tutaj siedząc spokojnie, kiedy nie udzielają nam się te emocje, no to właściwie to nas przekonało. No tak, jeżeli Pan ma w nas upodobanie, to wprowadzi nas do tej ziemi, da nam tę ziemię. Ale jak ci ludzie zaczynają reagować na to słowo? A gdy cały zbór zamierzał ich ukamienować, chwała Pana ukazała się w namiocie zgromadzenia wszystkim synom izraelskim. Ci ludzie już przesadzili, oni postanowili ukamienować tych ludzi. Jak oni mogą, jak tych dwóch, prawda, ta mniejszość, bo to tylko dwie osoby na 12, prawda? To mniejszość nie może mieć racji. Jak oni takie rzeczy mogą tutaj mówić? I dochodzi do tego, że właściwie no to grozi śmierć tym naszym wywiadowcom. I w tym momencie czytamy ten 10 werset. To jest taki werset, taki powiedziałbym, no mocny. No wszystkie wersety są mocne, ale są takie wersety w Piśmie Świętym, kiedy czytam je, to tak włos się na głowie jeży w pewnym momencie. Takie są, taki zwrot akcji, można by powiedzieć. To jest właśnie jeden z takich wersetów. Pan Bóg mówi dosyć, jakby dosyć już tego. Chwała Pana ukazała się w namiocie zgromadzenia wszystkim synom izraelskim. I wtedy Pan Bóg zwraca się do Mojżesza. Jak długo znieważać mnie będzie ten lud? Pytanie jak najbardziej uzasadnione, bo to nie był pierwszy raz. I niestety nie ostatni. Jak długo nie będą mi wierzyć mimo wszystkich znaków, które wśród nich uczyniłem? I tak sobie czasem myślę, żeby Pan Bóg takich pytań mi czasami nie zadawał. Jak długo będziesz mnie obrażał? Jak długo nie będziesz wierzył mimo tego wszystkiego, co ci pokazuję na co dzień? Żeby nas właśnie coś takiego nie spotkało przypadkiem. Wytracę ich zarazem i wygubię ich, a ciebie uczynię ludem większym i silniejszym od nich. I to takie rozwiązanie, które pewnie niejednej osobie z nas by się spodobało. No bo w sumie ile można się użerać, że tak powiem, z takimi ludźmi? I pewnie Mojżesz, gdyby był słabszym człowiekiem, gdyby Pan Bóg nad nim nie czuwał, to może by nawet takiej pokusie uległ, prawda? No bo w końcu, no ile można? Prawda? My tak dosyć łatwo rezygnujemy w życiu. No i w końcu można by powiedzieć, no może jakiś lepszy naród powstanie. Ale w jaki sposób zachowuje się Mojżesz? Widać, że on kocha ten lud i te sprawy są bardzo bliskie. Mówi Egipcjanie usłyszą o tym, że spośród nich wywiodłeś mocą swoją ten lud. Pokazuje, że Egipcjanie wiedzą o tym, dlaczego ci ludzie wydostali się na pustynię. Oni wszystkim dookoła to powiedzieli. Ci ludzie w tej ziemi, do której oni idą, też wiedzą, kim są Izraelici. I teraz, jeżeli Pan Bóg ich zgubi tutaj, no to będą chodzić takie pogłoski pewnie, że to dlatego, że nie był w stanie ich tam wprowadzić. No, zachowanie Mojżesza nam się może dawać takie odważne bardzo, że on tak Panu Bogu tak mówi takie rzeczy, ale pamiętajmy o tym, że więź między Mojżeszem a Panem Bogiem była też bardzo szczególną więzią. I Mojżesz, mimo tego, że mówi może takie rzeczy dość odważne, naszym zdaniem, to wiemy, że to był człowiek ogromnej pokory i Pan Bóg to widział. I Mojżesz w tym 18 wersecie powołuje się na słowa Pana Boga. To jest bardzo taka, powiedziałbym, prawidłowa praktyka. On właśnie przechowuje w swoim sercu to, co Pan Bóg mówi i on w związku z tym wie, jaki jest Bóg. Pan nierychły do gniewu i bardzo łaskawy przebacza winę i występek, choć nie pozostawia bez kary, lecz za winę ojców nabiedza synów do trzeciego i do czwartego pokolenia. I tutaj centralną rzeczą, która uratowała ten naród, to był fakt, tak można powiedzieć, to był fakt, że Mojżesz wiedział, kim jest Bóg. I to jest taka rzecz, o której, myślę, czasami zapominamy. Bo ja mam takie wrażenie nieraz, że żyjemy w takim świecie, w którym, no wszystko jest tak właściwie już teraz do góry nogami, ale nawet do chrześcijaństwa wkrada się taki, jakby to powiedzieć, no taki, powiedziałbym, antropocentryzm, czyli taki człowiekocentryzm, prawda? Że człowiek jest w środku. My się skupiamy na tym, jacy jesteśmy my, co my byśmy mogli, jak moglibyśmy żyć lepiej, jak tutaj coś ze sobą zrobić. To jest wszystko bardzo dobre. To są dobre rzeczy i to jest właściwie dobry kierunek myślenia. Tylko to nie chodzi o to, że dlatego my myślimy o sobie i cały czas tylko o swoich jakichś odczuciach, emocjach i tak dalej, że my jesteśmy tacy ważni, tylko chcemy myśleć o tym dlatego, że chcemy się Panu Bogu podobać. Ale żeby podobać się Panu Bogu, to my musimy wiedzieć, jaki On jest. I to jest takie może trochę oczywiste, co ja mówię, ale właściwie celem chrześcijanina jest poznawanie Pana Boga, nie skupianie się na sobie, nie analizowanie w kółko, jaki ja jestem. Oczywiście człowiek ma ten wgląd w swoje serce, powinien zastanawiać się nad tym, czy no, żyje według tego, co Pan Bóg by chciał, ale to Pan Bóg jest tą osobą, która wyznacza zasady i to Pan Bóg jest tą osobą, którą my chcemy poznać. My nie chcemy poznawać samych siebie, bo my siebie niestety dość dobrze znamy, ale chcemy poznawać cały czas Pana Boga. I właśnie to, że Mojżesz wiedział, że może się odwołać do pewnych właściwości, które posiada Pan Bóg, do Jego miłosierdzia, to właśnie do tego się odwołał. Gdyby nie wiedział o tym, że Bóg jest miłosierny, mógłby pomyśleć, no tak, właściwie sprawa przegrana, no co zrobić, no Pan Bóg zadecydował, koniec, prawda? Ale on tutaj nawiązuje, mówi, ale tak w jakimś sensie mówi, Panie Boże, ale przecież ja wiem, Ty jesteś miłosierny, Ty nie jesteś skory do gniewu, Ty odpuszczasz, Ty jesteś taką osobą. I Pan Bóg to jakby potwierdza i rzekł Pan, odpuściłem na Twoje słowo. Ale wiemy, że również to, o czym mówi Mojżesz, o tej winie, która gdzieś jest, tutaj pozostaje. I jak czytamy dalsze fragmenty, widzimy, że nikt z tych 10 wywiadowców nie wszedł do tej ziemi. Ale Kaleb i Jozue weszli i potem jeszcze była przed nimi bardzo taka no, ciekawa droga i odegrali też potem też no, taką dużą rolę w życiu narodu izraelskiego. Myślę, że to jest taka historia, która uczy nas dzisiaj właśnie tego, że kiedy Pan Bóg nas czymś obdarza, kiedy daje nam różne rzeczy, kiedy stwarza różne sytuacje, to jeżeli pamiętamy o tym, że to Bóg jest tutaj tą osobą rozgrywającą, to Pan Bóg tutaj decyduje o wszystkim, to musimy pamiętać, że sprawy, które wydają nam się czasem naszymi sprawami, nie są naszymi sprawami. To jest ta mowa na przykład, to jest też ta kwestia, o której była tutaj częściowo mowa, dzisiaj o tych talentach, prawda? Jeżeli nie używamy jakiegoś talentu, to nie jest to tylko taka nasza sprawa, że Adam nie chce mi się, prawda? Nie chce mi się, tylko nie używam czegoś, do czego Pan Bóg mnie powołał. Nie robię czegoś, do czego Pan Bóg mnie przeznaczył. Jeżeli Pan Bóg mnie czymś obdarza, a ja z tym nic nie robię, albo co gorsza, jeszcze tam jakieś gorsze rzeczy mi się tam przytrafiają, no to w tym momencie obrażam Pana Boga, który to wszystko zrobił. I musimy pamiętać o tym, że właśnie w tym fragmencie szczególnie pokazana jest ta ogromna odpowiedzialność, jaka spoczywa na ludziach, którzy zostali powołani do opieki nad innymi. Jeżeli zdajemy sobie sprawę z tego, że jako chrześcijanie mamy dbać o duchowy wzrost siebie nawzajem, to nam nie wolno robić niczego, co będzie pogarszało ten duchowy wzrost nasz i osób wokół nas. I pamiętajmy o tym, że Pan Bóg jest miłosierny, odpuszcza winy, Ale pamiętajmy też o tym, że nienawidzi grzechu i nie będzie go tolerował. Amen.